Duchu Święty, zapraszamy Cię. Ojcze, proszę Cię, żebyś do nas mówił dzisiaj poprzez Twoje Słowo i poprzez Twego Ducha. Panie, daj nam taką łaskę, żebyśmy usłyszeli to, co chcesz nam przekazać dzisiaj. Ojcze, o to Cię prosimy i za to też Ci dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Myślałem, że będę miał jedną sesję, ale nie zdążę. Więc dzisiaj będę miał pierwszą sesję o czymś. Dokończę może ten temat za tydzień. Czy zastanawialiście się kiedyś i zadawaliście sobie pytanie, czy Bóg pragnie, żebym był szczęśliwy, szczęśliwa? Nawet tutaj, na tej ziemi. Zadawaliście sobie takie pytania? Wiele żeśmy słyszeli o Bogu. Niektóre rzeczy były właściwe, niektóre nie. Niektóre były prawdziwe, niektóre nie. Otwórzmy sobie Księgę Przysłów, 28 rozdział. Będę się dzisiaj dzielił na temat zrozumienia bojaźni pańskiej. Księga Przysłów, 28 rozdział. Chodzi mi o 14 wiersz, ale zanim przeczytamy 14, przeczytam 13, bo on jest też ważny. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto wyznaje je i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Amen. To jest cudowna obietnica samego Boga. I 14 wiersz. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Szczęśliwy jest taki człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. To słowo stale mówi, bez względu na to, co się dzieje. To słowo trwa, mówi, że bez względu na to, co się dzieje, on ciągle żyje w bojaźni Bożej, trwa w tej bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. A więc bez wątpienia Bóg pragnie naszego szczęścia, amen. Daje wskazówkę nam, jak to szczęście możemy osiągnąć. Możemy tą wskazówkę przyjąć. To jest słowo Boga. I możemy także tą wskazówkę odrzucić, zatwardzając swoje serce i wpaść w nieszczęście. Zwróćcie uwagę, że decyzja zależy od nas, nie od Boga. Innymi słowy, Bóg mówi w swoim słowie, daje wskazówkę. Ja pragnę Twojego szczęścia i pokazuję Ci wskazówkę, jak to szczęście możesz osiągnąć. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Kochani, kiedy my podejmujemy jakieś decyzje, przy decyzjach, jakie podejmujemy w swoim życiu, często bierzemy pod uwagę pewne korzyści, jakie z tego wynikną, dlatego że każda decyzja niesie konsekwencje w życiu. Amen. I my często myślimy o tym, jeśli podejmę taką decyzję, jaką korzyść z tego będę mieć. Przez te lata chodzenia z Bogiem, podzielę się z Wami czymś, odkryłem coś, a to już jest prawie 38 lat. Więc to trochę już jest. Coś odkryłem. Że największe korzyści ze wszystkich są te, których doświadczamy, kiedy stosujemy prawdy Bożego Słowa w swoim życiu i wprowadzamy je w życie. Co to znaczy? To znaczy, ja nie próbuję dopasować swojego życia do Słowa. Odwrotnie. Ja próbuję dopasować, żeby to Słowo skonfrontowało mnie i pokazało mi, jak mam żyć. Czyli ja swoje życie potrzebuję dopasować do Słowa, nie odwrotnie. Zawsze można wybrać z Bożego Słowa pewne fragmenty i najczęściej robią to ludzie, którzy nie żyją w bojaźni Pańskiej, a żyją według własnej sprawiedliwości. A to nigdy nie znajdzie akceptacji w oczach Pana. I zauważmy to, że kiedy tak próbujemy żyć, to się odnosi prędzej czy później, to się jakby łączy z życiem w bojaźni Bożej. Jednym z najlepszych słów zapisałem sobie to, jakie określają bojaźń pańską. To jest szacunek wobec wszechmogącego, posłuchajcie mnie, wszechmogącego i suwerennego Boga. Dlaczego? Oczywiście Bóg ma jeszcze inne natury, ale On jest Bogiem wszechmogącym, jest stwórcą wszystkiego. Pomyślmy przez chwilę. Wiecie, co zrobił diabeł w ogrodzie Eden? Jak zjecie z tego drzewa, będziecie jak Bóg. Będziecie jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Innymi słowy, kiedy zjesz, będziesz taki sam jak Bóg. I diabeł tym skusił człowieka. I kiedy patrzysz na historię Kościoła, możesz zobaczyć, a to szczególnie widać w dzisiejszych czasach, że ludzie stworzyli sobie własny wizerunek Boga, który dla nich jest akceptowalny. A to nie jest prawdziwy obraz. Jeśli szanujesz osobę, kiedyś się zastanawiałam, czego potrzebuje każdy człowiek, nawet ten, który jest na marginesie społecznym, który żyje na dnie. I Duch Święty powiedział mi jedną rzecz. Każdy potrzebuje szacunku dla swego człowieczeństwa. Kto to wszystko stworzył? Wszechmogący Bóg. Więc to, co może określić bojaźń pańską, to jest właśnie szacunek. Jeśli szanujesz osobę, szanujesz słowa tej osoby. Okazywanie szacunku to często jest nie tylko, że słuchasz słowa. To jest, zawsze to się wyraża właściwą postawą serca. Ja nieraz się spotkałem z osobami, chciałem im coś przekazać, coś wam powiem, słowo z nieba. I kiedy otworzyłem swoje usta, oni już mieli odpowiedź. I wiedziałem jedno, nie ma co dalej iść. Jeśli chcesz chodzić w bojaźni pańskiej, chcesz być szczęśliwy, musisz mieć ucho do słuchania, otwarte uszy serca. To dlatego Jezus często o tym mówił. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Można by sobie wypowiedzieć tak, przecież każdy ma dwoje uszu, prawda? To co on miał na myśli? On miał na myśli uszy serca, nie fizyczne. To okazywanie szacunku często łączy się z posłuszeństwem wobec słów tej osoby. Widzicie, szacunek jest taką odpowiedzią serca wobec Boga na każde Jego słowo. Nieraz przyjemne, nieraz nie. Ale to jest słowo Boga. Na każde objawienie, które przynosi. Coś wam powiem. Wiecie, kto przyjmuje najwięcej objawienia? Człowiek, który ma otwarte serce na korektę, na naukę i żyje w bojaźni pańskiej. On przyjmuje najwięcej objawienia. Na każdy jego dotyk to jest odpowiedź serca, wyraz szacunku. Na każde jego napomnienie, nieraz korektę, nieraz uwagę. Też na każde błogosławieństwo, na słowo zachęty. Powiem wam szczerze, najbardziej wdzięczny, wiecie kiedy byłem? Kiedy słyszałem słowa korekty do swego życia. Ja byłem zasmucony korektą, ale byłem wdzięczny, bo najgorzej jest, kiedy człowiek jest ślepy i nie wie, że idzie niewłaściwą ścieżką lub robi coś, co nie jest zgodne z jego wolą. Nam się często wydaje, jeśli w moich oczach to jest dobre, to znaczy, że Bóg to na pewno zaakceptuje. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jeśli gdy Bóg objawia swoją obecność, na przykład w swoim słowie, czy obecność Ducha Świętego, czy obecność w swoim słowie, czy w swojej mocy, widzieliśmy takie rzeczy. Ja wierzę, że nasza odpowiedź, jedyna właściwa i stosowna odpowiedź, to jest okazanie Mu za to należnego szacunku i czci. Wiesz dlaczego? Bo On jest Bogiem. On jest wszechmogącym Bogiem. Nie wiem, czy wiecie, w Bożym Słowie jest zapisane słowo, że Twoje i moje tchnienie jest w Jego ręku. I za jednym momentem może się to skończyć. To On decyduje o wszystkim. On jest suwerennym Bogiem. Wiecie, co to znaczy? Że nikt nie będzie Go pouczał, co ma zrobić i jak ma zrobić. To On o wszystkim decyduje. Więc kiedy my oddajemy Mu szacunek, czcimy Go. Ja wierzę, że za tym idzie zawsze w parze, to jest takie uległe i poddane serce. Uległość wobec Niego. Nawet wtedy, kiedy to nie jest łatwe i przyjemne. A coś wam powiem, często tak jest. A często tak jest. Niektórzy myślą, że Bóg chce ich szczęścia, które pominie posłuszeństwo. Takie myślenie to jest zwodzenie. Widzicie, ta postawa poddawania się Bogu, Jego woli, Jego słowu, jest naprawdę takim przejawem bojaźni Pana w naszym życiu. Ta postawa wypływa z serca. Wiecie, jakiego serca? Które pragnie żyć w relacji miłości z samym Bogiem Ojcem. Taka osoba będzie szczęśliwa, kiedy Duch Święty przyjdzie i skoryguje coś w jego życiu. Będzie szczęśliwa z tego powodu. Będzie wdzięczna. Dlaczego? Bo wie, że to zbliża, pogłębia relacje, więź. Taka postawa To jest decyzja serca osoby. Kiedy byłem niemowlakiem w Chrystusie, Pan spełniał moje zachcianki i myślałem, że zawsze tak będzie. Potem się okazało, że tak nie jest. Dlaczego? Bo Bóg Ojciec ze względu na miłość do mnie chciał mnie wychować. A wychowanie nie jest łatwe nieraz i przyjemne, ale zawsze jest błogosławione. Widzicie, postawa serca, które osoby, która ma świadomość, kiedy mówię o świadomości, to jest coś w jestestwie człowieka. To nie jest coś powierzchownego w duszy, nie. To jest w jestestwie jego. Otrzymania niezasłużonego daru, odkupienia z królestwa ciemności, wprowadzenia do królestwa światłości, z daru zbawienia i wybawienia, z daru otrzymania nowego życia, życia samego Boga, samego Boga, z daru bycia synem, córką wszechmogącego Boga, który stworzył to wszystko, z daru bycia dziedzicem Bożym i współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Niezasłużony dar z Jego łaski, miłości i łaski. Kiedy to serce zaczyna to rozumieć, to coś wam powiem. Rozumie, że otrzymało skarb, najcenniejszy skarb. Więc będzie to chronić ten skarb za wszelką cenę. Za cenę nieraz posłuszeństwa poprzez ból i łzy. Poprzez cierpienie duszy. Poprzez umieranie. Poprzez krzyżowanie własnego ego, własnych pomysłów. Poprzez chodzenia własnymi drogami. Co dzisiaj mam od Boga, to kim jestem dzisiaj, kim On mnie uczynił. Coś wam powiem, to jest przede wszystkim dzięki wierze w Jego Słowo i bycie wykonawcą Słowa. Pamiętam, kiedy chodziłem po ewangelizacji na pierwszą grupę taką męską. To było ponad 37 lat temu. W którymś momencie słuchałem tego wszystkiego i w którymś momencie podjąłem decyzję w swoim sercu przed Bogiem i powiedziałem: Panie, mam zamieszanie w tym wszystkim. Gdzie jest prawda? Duch Święty składał mi świadectwo tam wewnątrz. Prawda to jest Jezus, to jest Słowo. Ja bałem się otworzyć na tą prawdę. Wiecie dlaczego? Bo bałem się zwiedzenia. Ale to napięcie, które w mojej duszy powstawało, w którymś momencie powiedziałam: ja nie mogę tak dalej żyć. Ja muszę się na coś zdecydować. I pamiętam, kiedy wracałam do domu z takiego spotkania, zawsze wieczorami modliłem się w komorze i powiedziałam: Panie, ja decyduję się dzisiaj, uwierzę w Twoje Słowo tak, jak jest napisane i pójdę za tym. Czyli stanę się wykonawcą tego Słowa. Powiedziałam: a proszę Ciebie o jedną rzecz. Chroń mnie przed zwiedzeniem, żebym nie zbłądził. To była modlitwa z jednej strony fizycznie dorosłego człowieka, a przed Bogiem małego dziecka bezradnego. Napięcie odeszło i od tego momentu Duch Święty przychodził i przynosił objawienie, objawienie ze Słowa. Wprowadzał w prawdę. To był mój wybór, decyzja. Oczywiście to była inspiracja Pana, ale ja musiałam zdecydować się za tym pójść. To są cudowne rzeczy, bo kiedy Duch Święty inspiruje ciebie, a nie idziesz za tym, nie stajesz się wykonawcą, tylko tracisz. To dzięki właśnie tej relacji miłości z Nim. Skąd ta relacja przyszła? Przez to, że ja przyjąłem to jako Słowo Boga, który jest wszechmogący i suwerenny. Dał mi doświadczyć swojej wszechmocy, która mnie przeraziła. Dał mi doświadczyć swojej świętości, że myślałam, że żywy nie wyjdę. Dał mi doświadczyć swojej miłości tak ogromnej, że pomyślałam sobie tak, tutaj na ziemi nie istnieje nic takiego. Dał mi doświadczyć łaski, miłosierdzia. Ja miałam trochę spotkań z Bogiem. Kiedy mój duch był tam, w niebie, i słyszał te niewypowiedziane słowa, to co Paweł się dzielił, zobaczyłem, że jego słowo jest czystą, doskonałą prawdą, bez żadnych podtekstów ani niedomówień. Czysta, doskonała prawda. Więc kiedy ja biorę słowo po to, żeby czytać nieraz, to też wam powiem, dzisiaj, bez względu na to, jaki fragment wezmę, on żyje. Bóg do mnie mówi przez to. Wiecie dlaczego? Bo on to słowo włożył w mego ducha. Wiecie dlaczego? Bo pokochałem je. A ono pokochało mnie. Ja pokochałem je, a ono pokochało mnie. Zrozumiałem, kochani, że to wszystko przez uznanie Boga jako Boga wszechmogącego, a z drugiej strony suwerennego. I to dzięki zrozumieniu, że Bóg jest taki, jak Jego Słowo mówi, że jest. Moje własne wyobrażenia Boga musiałem odstawić na bok. I coś wam powiem, nie było to zawsze łatwe i przyjemne. Nasłuchałem się wielu rzeczy. W dobrej wierze wpuszczałem pewne rzeczy. Ale to słowo pokazywało mi prawdę. Więc musiałam wyrzucić z siebie pewne rzeczy. To nieraz nie było łatwe, to była walka. Wiecie przede wszystkim gdzie? W umyśle. W swojej duszy, w emocjach. Podzielę się z wami, ja wybrałem kilka wersetów na temat bojaźni Bożej. Ich jest w Biblii bardzo wiele. Otwórzmy sobie Księgę Hioba. Dwudziesty ósmy rozdział. 28 wiersz. I rzekł do człowieka, kto? Bóg. Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością. Bojaźń Pańska jest mądrością. Każda niemądra decyzja przynosi cierpienie, ból, nieraz konsekwencje na całe życie na ziemi. Bóg wybaczy grzech, ale konsekwencje nieraz mogą się ciągnąć przez wszystkie lata do śmierci. Dlaczego? Bo są dwie mądrości. Jest mądrość, która jest przyziemna, tutaj na ziemi, jest zmysłowa, ona oddziaływuje na nasze zmysły i jest demoniczna, jest napisane. Czyli jest prosto z piekła rodem. A jest mądrość, która płynie z góry. Ona jest zawsze dostępna dla tych, którzy są głodni, którzy pragną. Bojaźń Pańska jest mądrością. Unikanie złego rozumem. Widzisz, prawdziwa mądrość, ta Boża mądrość, ona jest związana, ona jest jakby nierozłączna z bojaźnią Pańską. Jest też związana nierozerwalnie, wiecie z czym? Z pokorą. Wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział, pokornym da łaskę, czyli swoją moc ku przemianie, ku pomocy, ku wybawieniu. To przecież łaska zbawia, prawda? To łaska zbawia człowieka, a nie własne wysiłki. To łaska przemienia. Łaska potrafi, kochani, zrobić to, że z najsłabszej dziedziny twojego charakteru i życia przemieni to tak, że ta dziedzina będzie najsilniejsza w twoim życiu. Ja tego doświadczyłem, więc wiem, co mówię. Ale łaska jest dla pokornych. Nie dla tych, którzy mówią, muszę sobie poradzić. No cóż, próbuj. Wielu ludzi, także wierzących, myśli o mądrości, kochani, jako o czymś intelektualnym. O byciu nieraz sprytnym, przebiegłym. To funkcjonuje w tym świecie. Ale coś wam powiem. Boża mądrość nie jest ani sprytem, ani przebiegłością. Wiecie dlaczego? Ponieważ przebiegłość nie może iść w parze z Bożą mądrością. Bojaźń Pana nie może pogodzić się, jakby pogodzić się ze złem. To są dwie różne rzeczy. Otwórzmy sobie Psalm 25. Przeczytamy 12 wiersz. Ale zanim 12 przeczytamy, przeczytajmy od 8. Ja lubię się cofać, bo widzę, że kontekst jest dobry. Pan jest dobry i prawy, amen. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. To On wskazuje drogę grzesznikom, jaką mają pójść. Po co? Żeby wyzwolić ich z grzechu, spod panowania. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Chcesz poznać drogi Boże? Musisz mieć pokorne serce. Chcesz być prowadzony przez Boga? On prowadzi pokornych. On nie prowadzi niezależnych, zbuntowanych, niesłuchających Go, nie poddających się Jemu. Oni nie dają Mu się prowadzić, więc Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Uczy ich drogi swojej. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Potem jest napisane, wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Wszystkie drogi Pana są łaską, łaską, darem, darem z nieba, wiernością, wiernością Boga, że Bóg wtedy jest wierny swojemu Słowu. Ale dla kogo? Dla wszystkich? Nie. Dla tych, którzy strzegą przymierza i Jego nakazów. Kochani, Bóg jest Bogiem przymierza i On działa tylko na zasadzie przymierza. Jest pewna różnica w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. Bóg wszedł w przymierze poprzez Abrahama z Izraelem, stworzył naród. I dopóki oni żyli w przymierzu, byli błogosławieni, chronieni, zdrowi, zaspokojeni we wszystkim. Wszyscy się bali ich. Ale kiedy łamali przymierze, konsekwencje ponosili. W nowym przymierzu jest lepsze. Na czym ta lepszość polega? Przede wszystkim na tym, że Bóg powiedział, ja nigdy ze swojej strony tego przymierza nie złamię. A więc to zależy tylko i wyłącznie od człowieka, czy będziesz żył w przymierzu z Bogiem, czy nie. Bóg powiedział, ja ze swojej strony tego nie zrobię, bo On zawarł przymierze poprzez krew swego Syna, więc nie może się od tego odwrócić. To dlatego Bóg nie akceptuje ludzkiej sprawiedliwości, ani twojej, ani mojej. On akceptuje sprawiedliwość swego Syna. Więc jeśli nie żyjesz z Chrystusem i w Chrystusie, to w takim razie jest pytanie, to jaką sprawiedliwością żyjesz? To już jest inny temat. 12 wiersz. Któryś to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę. Inne tłumaczenie tego mówi tak. Kto mężem jest bogobojnym, temu wskaże Pan drogę, którą powinien obrać. Byliście kiedyś w sytuacjach, kiedy chcecie chodzić w Bożej woli, w Bożych decyzji, nie chcecie zbaczać i nie wiecie, co zrobić, którą drogą pójść, jaką decyzję podjąć. Myślę, że wszyscy mieliśmy takie doświadczenie. Często mamy takie doświadczenie. Może nawet będziemy mieli takie doświadczenie. Jest na to odpowiedź. Kto mężem jest bogobojnym, temu wskaże Pan drogę, którą powinien obrać. Wtedy możesz się powołać na obietnicę. Któryś to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę, więc Bóg uczy człowieka, jaką drogą powinien iść. To jest to uczenie swoich dróg. Bóg uczy swoich dróg człowieka. Ale zwróćcie uwagę, On nie uczy każdego. On nie dobiera swoich uczniów na zasadzie egzaminów. On wybiera swoich uczniów na zasadzie serca. To serce decyduje się być uczniem Pana. To jest twój i mój wybór, stać się uczniem Pana. To ty decydujesz, nie Bóg. To jest wola Jezusa. Pamiętacie, co Jezus na odchodne powiedział uczniom? Idźcie i czyńcie uczniami całe narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać tego wszystkiego, co wam przekazałem. A więc to jest powołanie każdego Bożego dziecka stać się uczniem Jezusa i czynić następnych uczniów. Więc jeśli ktoś tego nie robi, to nie oszukuj się, nie jesteś w woli Bożej. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie od osoby, która miała służbę, że w Kościele najważniejsze są relacje. Ja powiedziałam, bzdury mówisz. Istotą Kościoła nie są relacje. Istotą Kościoła jest misja, którą Kościół otrzymał od Jezusa. Relacje są bardzo ważne, ale to nie jest istota. Ludzie, którzy tak myślą, tworzą grupki, towarzystwo wzajemnej adoracji, ale oni naprawdę nie są uczniami pańskimi. Bardzo często nie są. A więc Pan powiedział, że On nie zobowiązuje się uczyć tych, którzy nie mają w sercu bojaźni pańskiej. Dlaczego? Bo oni nie pozwolą się uczyć. Nie dają Mu prawa. Można, kochani, iść do jakiejś szkoły biblijnej, skończyć nie wiadomo jakie kursy. Można być uczestnikiem jakiegoś najlepszego centrum szkoleniowego, ale bez bojaźni pańskiej nie staniesz się uczniem Chrystusa. Aby stać się uczniem Pana, musisz mieć serce ucznia. I to serce musi żyć bojaźnią pańską, czyli musisz mieć bojaźń też pańską w swoim sercu. Coś wam powiem. Można być uczniem ludzkich nauczycieli. Oni cię czegoś nauczą. Wtedy, kiedy będziesz miał serce ucznia, nauczysz się czegoś. Ale to wcale nie oznacza, że staniesz się uczniem Chrystusa. To nie jest to samo. Bo bycie uczniem, za bycie uczniem musisz zapłacić pewną cenę. I wiesz, jaka jest ta cena? Twoje życie. Psalm 25, werset 14. Ten czas tak szybko leci, mi się już czas kończy. No ja jeszcze dobrze nie zacząłem. No nic, spróbujemy. 14 wiersz. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Inne tłumaczenie tego mówi tak. Jahwe darzy przyjaźnią tych, którzy się Go boją i powierza im, objawia im swoje tajemnice, swoje przymierze. Można stać się przyjacielem samego Boga. Wiesz kiedy? Kiedy uznajesz Boga jako Boga. Żyjesz w bojaźni Bożej i okazujesz Mu bezwzględne posłuszeństwo. Nawet jeśli masz coś stracić. Nawet jeśli to boli. Bo Jego Słowo jest ważniejsze od Twojego osobistego szczęścia. Społeczność z Panem. Społeczność. Społeczność. Wiesz, co to jest społeczność? Że możesz się z Nim spotykać w komorze. Kiedy przychodzi Jego obecność, możesz Mu zadawać pytania i On Ci natychmiast odpowie. Słyszysz Jego głos. Kiedy potrzebujesz mądrości, przychodzisz i mówisz Mu. Kiedy potrzebujesz dotyku Jego, miłości, bo nieraz i tak jest, On przyjdzie i to zrobi. Społeczność. Dzielisz się z Nim sercem i możesz dojść do takiego miejsca, że On zacznie się dzielić swoim sercem z Tobą. Społeczność z Panem, ale to nie jest dla wszystkich. Z jednej strony to jest dla wszystkich, ale nie wszyscy tego doświadczają. Tylko ci, którzy żyją w bojaźni pańskiej. Oni szanują wszechmogącego Boga. Oni szanują suwerennego Boga. Czyli to Bóg decyduje o wszystkim. Kochani, kiedy człowiek rodzi się na nowo i staje się nowym stworzeniem w Chrystusie, od tego momentu Duch Święty przychodzi i człowiek powinien nauczyć się poddawać Jemu pod Jego prowadzenie. Na tym polega chrześcijańskie życie. To Duch Święty jest tym, który decyduje o wszystkim w twoim życiu. Nie mówię o tym, czy będziesz smarował kromkę chleba margaryną czy masłem, ale decyduje o twoich wszystkich decyzjach, o twoich finansach, o twoim czasie, o tym, co będziesz robił, czego będziesz nie robił. On jest po to, on przyszedł po to, żeby prowadzić. On się nie da nikomu prowadzić. On też obwieszcza, objawia przymierze. Widzisz, kiedy żyjesz w przymierzu, to jest tak jak w małżeństwie. Jeśli żyjesz w przymierzu, to są takie chwile, że nieraz bez słów się rozumiecie. Dlaczego? Bo to jest bliskość, to jest serce z sercem. Jeśli moja żona czegoś oczekuje ode mnie, ja potrafię to zrobić, to idę i to robię. Przynajmniej staram się, tak, kochanie? Dzisiaj rano musiałam wyjść z pieskiem. Córka wyjechała, zostawiła nam pieska, a piesek rano musi wyjść siusiu, więc musiałam z nim pójść. Czy chciało mi się? Nie. Ale ona później poszła spać, więc mi się niech sobie leży i śpi, ja pójdę. To jest przymierze, ale kiedy ja czegoś potrzebuję, powiedziałam, kochanie, ja potrzebuję przygotować sobie słowo na niedzielę. Żona zrobiła za mnie wszystko. Nikt nie wchodził mi do pokoju. To jest przymierze. Objawia przymierze. Wiesz, co to znaczy? Potrzebujesz mieć objawienie. Czym jest życie w przymierzu z Bogiem? To nie jest, kochani, sprawa umysłu tylko. To jest sprawa serca. To jest życie za życie. Skoro On oddał swoje życie, poświęcił swego Syna za mnie i dla mnie, to nie wyobrażam sobie, żeby być takim egoistą, żeby nie oddać Mu swego życia na ofiarę z wdzięczności. Więc Pan wtedy dzieli się swoimi tajemnicami, swoim sercem, ale mówię, z tymi, którzy się Go boją, którzy żyją w bojaźni. Takim też powierza swoje przymierze. Tacy mają osobistą społeczność z Nim, z Wszechmogącym i suwerennym Bogiem. Powiem wam, to jest jedna z najwspanialszych obietnic w Słowie Boga dla człowieka, dla każdego człowieka. Księga Przysłów, 10 rozdział, 27 wiersz. Bojaźń Pana przedłuża życie, lata bezbożnego skracają się. Czy to nie jest obietnica? Jest. Ten wiersz nie mówi, ile lat będzie żyć. Ile będziesz żył lat? Ten wiersz o tym nie mówi. Ale on mówi o tym, że będziesz żył dłużej niż ci, którzy nie mają w sobie bojaźni Pańskiej. Księga Przysłów, 14 rozdział, 2 wiersze, 26 i 7. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję. Wiecie, co to znaczy? Stoi na fundamencie wiary. I nic nie zachwieje tym fundamentem. Bez względu na to, co się dzieje. Jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Widzicie tą obietnicę, życie w bojaźni Bożej, że to idzie na następne pokolenia nawet. 27 wiersz. Bojaźń Pana jest krynicą, czyli źródłem życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Coś wam powiem. Życia, krynica, źródło życia. Gdzie mieszka bojaźń Pańska? W sercu. Serce jest źródłem naszego życia. Boże Słowo nas naucza, najczujniej ze wszystkiego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Coś ci powiem, życie oddala śmierć. Życie Boga zniszczy każde nasienie śmierci, nawet w twoim ciele. Halleluja. bojaźń Pańska. 19 rozdział, 23 wiersz. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Prowadzi do życia. Kto ją ma, odpoczywa syty. Wspaniałe obietnice. I ostatni fragment chyba na dzisiaj. Przysłów 22:4. To jest coś szczególnego, którym Bóg mnie bardzo kiedyś dotknął. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą są trzy rzeczy. Bogactwo, cześć i życie. Uważam, że to jest jedna z najwspanialszych Bożych obietnic danych nam w Słowie Boga. Nagrodą, to jest nagroda dla tych za pokorę i bojaźń Bożą, więc widzicie, to jest połączone. Nie możesz żyć w bojaźni Bożej bez pokory i nie możesz być pokornym człowiekiem bez bojaźni. To jest połączone ze sobą. Więc bojaźń Boża jest ściśle związana z pokorą. Bóg pokornym daje łaskę, pysznym się sprzeciwia. Pokora zawsze jest związana z taką uległością i poddaniem, a to z kolei jest drogą do życia w bojaźni Pańskiej. I za takie życie Bóg obiecuje potrójną nagrodę, bogactwo. Kiedyś słowo bogactwo kojarzyło mi się zawsze z finansami, z materialnym. Od wielu lat już tak nie patrzę na to. Coś wam powiem. Bogactwo duchowe jest ważniejsze od bogactwa materialnego. Jeśli nie jesteś bogaty duchowo, finansowo też będziesz cienko prząd. Najpierw duchowe bogactwo. Dlatego, że kiedy jesteś duchowo bogatym, znasz słowo, znasz zasady, znasz Bożą wolę, wiesz, co robić z finansami, wiesz, gdzie siać, to wtedy i bogactwo materialne przychodzi. W Przysłów 10:22 Bóg mówi tak: błogosławieństwo Pana wzbogaca, własny wysiłek nic nie dodaje. To błogosławieństwo Pana czyni człowieka bogatym, a nie własny wysiłek. Myśmy znali z żoną ludzi, którzy brali drugi etat, a pieniądze jakby do dziurawego worka szły. Jaki był z tego finał? Coś wam powiem. Żona nie miała męża, dzieci nie miały ojca, głowa domu nie miała czasu na modlitwę, bo przychodziła do domu i była tak zmęczona, że myślała tylko o łóżku, żeby się wyspać, bo rano trzeba iść do pracy. A potem przychodzi, zje coś szybko, szybko, bo jest następna. Widzieliście kiedyś taką klatkę okrągłą na takiej osi chomika biegającego w środku? Kto widział coś takiego? To często wygląda życie takich ludzi. To błogosławieństwo Pana wzbogaca, a nie własny wysiłek. Druga nagroda, cześć. Co to jest cześć? To jest szacunek taki. Jeśli będziesz miał szacunek u Boga, On ci da szacunek u ludzi. Inaczej nie. To jest też wywyższenie, takie uznanie. Pamiętacie, co Bóg kiedyś powiedział do Abrahama? Pobłogosławię ciebie, wywyższę twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Najpierw pobłogosławię ciebie, wywyższę twoje imię, czyli uczynię cię znanym i potem przez to uczynię cię błogosławieństwem dla innych. Trzecia nagroda to jest życie. Jakie życie? Jego życie. To jest to greckie zoe. Jeśli to jest jego życie, jest nagrodą właśnie, to coś ci powiem. to jest życie w zdrowiu, w zdrowej duszy i w zdrowym ciele. Zawsze uważałem, lepiej dojść do miejsca poprzez posłuszeństwo Słowu, żeby żyć w zdrowiu psychicznym i fizycznym, niż walczyć o swoje uzdrowienie. To jest mądrzejsze. Jeszcze jeden fragment. Psalm 2. Ale zaraz skończymy. Obiecuję. Jeszcze kilka minut. Psalm 2, werset 11 i 12. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. Łatwo płonie gniewem i szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Można by było powiedzieć dwie krańcowe postawy, prawda? Ale coś Ci powiem, jeśli służysz Panu z bojaźnią, czyli z szacunku do Boga, masz świadomość, komu służysz. Coś Wam powiem, żeby nasza służba, żeby przynosiła stałe, wieczne owoce, musi być prowadzona z bojaźnią Bożą, a z drugiej strony też z radością. Służenie Bogu Wszechmogącemu i Suwerennemu, coś Wam powiem, to jest przywilej. To nie jest kara, to jest przywilej. Wielu tego nie rozumie. To jest przywilej, że ktoś daje mi możliwość, że ja będę służył Panu. O mój Boże. To jest przywilej. Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Komu się oddaje hołd? Królowi. On jest Królem Królów i Panem Panów. Amen. A więc należy Mu się hołd. Składanie hołdu Bogu musi odbywać się z właściwą postawą serca. To nie jest coś nonszalanckiego. Bóg nie przyjmie takiego hołdu, bo on jest zbyt czysty i święty. Widzieliście kiedyś na filmie, jest sala tronowa, zbierają się właściwi goście, w środku jest czerwony dywan i na końcu jest tron. Otwierają się drzwi i odźwierni mówią, król wchodzi i idzie po czerwonym dywanie do tronu. Czy wyobrażacie sobie, żeby ktoś tam będąc nie okazał mu szacunku? Coś wam powiem. Gdyby tak się stało, to będzie to jego ostatnia wizyta w tej sali. Jeśli to funkcjonuje na ziemi wobec normalnego króla, to teraz jest pytanie, to jak my mamy traktować tego, który jest królem królów? Jak traktujemy go? Z drżeniem złóżcie mu hołd. Dlaczego? Żeby się nie rozgniewał, żebyście nie zgubili drogi. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Widzicie, on jest królem królów i panem panów, więc należy mu się hołd. To musi być z właściwą postawą serca. Inaczej on może tego nie przyjąć. A bez jego łaski i przychylności łatwo zgubić drogę Bożą w swoim życiu. Bardzo łatwo. Kochani, niektórzy powołani i obdarowani wierzący, można by powiedzieć, znieważyli, zatracili coś, nie żyli w bojaźni pańskiej. Jakby utracili ten dostęp do Jego łaski, przychylności, zagubili się na swojej drodze z Bogiem. Kiedyś będąc w pewnym kościele, pastor mnie się zapytał o takich ludzi. I zapytał się mnie tak, czy znasz wielu takich, czy widziałeś wielu takich? Powiedziałem tak, wiesz co, zbyt wielu. Zbyt wielu. Smutne to jest, ale niestety prawdziwe. Dlaczego tak się stało? Nie żyli w bojaźni Bożej. Nie służyli wszechmogącemu i suwerennemu Bogu w bojaźni Bożej. Dlaczego? Zawsze zadaję pytanie, dlaczego stało się to, co się stało? Mieli własny, kochani, fałszywy obraz Boga. Byli bardziej zaangażowani w służbę, nieraz owocną służbę, ale nie mieli w tym Bożej mądrości wypływającej z bojaźni Pańskiej. Moja rada, kochani, nie próbuj budować swojej tożsamości na żadnej służbie, na żadnym obdarowaniu i powołaniu, bo prędzej czy później źle skończysz. Biblia jest pełna przykładów tego i w Starym, i w Nowym. Jeśli nie będziemy mieli bojaźni Pańskiej w swoich sercach, bardzo łatwo jest zboczyć z Bożej drogi. I coś wam powiem, nieraz jest to coś gwałtownego, nieraz jest to tak powolny proces, że ludzie są tak ślepi duchowo, że nawet tego nie widzą, że już dawno nie chodzą z Bogiem. Na tym chciałbym skończyć. Dotrwałem do pierwszego etapu. Zadam wam pytanie, czy macie głód i pragnienie, żeby u nas w Kościele manifestowała się Boża chwała i Boża obecność?
Zawsze.
Amen. Czy macie taki głód i pragnienie? Jedna osoba mówi, że tak.
Amen.
Okej.
Okay. Amen.
Coś wam powiem. Powiem Amen. Wam, w jaki sposób to przyjdzie. Wtedy, kiedy zostanie ustanowiony boski porządek poprzez Słowo, inaczej nie. Bóg nie przyjdzie i nie będzie się manifestował tam, gdzie się Go nie szanuje się Jego Słowa, Jego obecności, Jego Ducha Świętego. Nie przyjdzie do takiego miejsca. Ale kiedy Bóg przychodzi, to coś wam powiem, to Jego obecność zaspokaja wszelkie potrzeby wtedy Jego ludu. Nieraz bez modlitw